Chwała Bogu. Godzina 10.30. Zaczynamy zaraz nabożeństwo. Witam Was serdecznie, wszystkich członków zboru, sympatyków, gości na naszym niedzielnym nabożeństwie. Żeby nie przedłużać, zaczniemy zaraz już od pieśni. Będziemy śpiewać razem znany, myślę, że większości z nas, hymn Cudowna Boża Łaska, w którym wyznamy to na początek tej niedzieli. Wyznamy Panu Bogu, że ze względu na Jego łaskę możemy tutaj być i będziemy chwalić tą łaskę. Ale zanim to, pochylmy nasze głowy i oddajmy czas dzisiejszego nabożeństwa Panu Bogu, bo ze względu na Niego tutaj się gromadzimy. Tak, Boże, dziękujemy Ci za kolejną niedzielę, kiedy mamy tą łaskę, żeby gromadzić się przed Twoim obliczem, Panie. Dziękujemy Ci za to, że dałeś nam sił, aby stanąć tu po raz kolejny, Panie. Dziękujemy Ci za to, że możemy Ciebie wielbić w tym miejscu i chcemy wyznawać, że Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś Królem, Ty jesteś Panem naszego życia. Cokolwiek byśmy nie przechodzili w naszym życiu, przez jaką burzę byśmy nie przechodzili, w Tobie znajdujemy ukojenie i za to chcemy Ci dziękować, że Ty nas podnosisz, że Ty nas uwalniasz, że Ty dajesz nam radość i pokój, którego nie rozumie świat, Panie. Dziękujemy Ci za to. Chcemy Ciebie o poranku już uwielbiać, wywyższać, dziękując Ci za wszystko, czego doświadczyliśmy w minionych dniach i dziękując Ci też za to, co dalej będziemy doświadczać. Zapraszamy Ciebie na to miejsce, wierząc, że dzisiaj będziesz do nas przemawiał, oczekując tego. Prosimy Ciebie o to, żebyś nas dzisiaj dotykał w swojej obecności. Amen.
Zachęcamy, żeby te nabożeństwa właśnie tak wyglądały, że mamy świadectwa, można to zgłaszać wtedy do prowadzącego nabożeństwo. I tak Bartek, który tydzień temu chciał się podzielić, nie mógł być, dzisiaj się podzieli świadectwem, a po Bartku też brat Jan będzie chciał parę słów powiedzieć do nas.
Tak myślę, że powinienem chociaż dwóch dwóch słowach powiedzieć, co się stało, żeby nie było tydzień temu. Wiecie, po prostu do czwartej rano moja żona wraz z synem mieli ogromne problemy żołądkowe i jelitowe i potem jak się położyliśmy spać, no to już była nagle dziewiąta po dziewiątej i my nie dalibyśmy, czy ja bym nie dał rady dojechać nawet sam. Także tak to wyglądało, przepraszam Was, ale wiem o tym też, że po prostu to, co miało być, to się jakby i tak stanie i za to Bogu dziękuję, że mogę przed Wami być dzisiaj. Wiecie, ja chciałem podzielić się z Wami, to są też moje jakieś ostatnie, bardzo ostatnie przeżycia i może przemyślenia, a w związku z tym chociaż zacznę od Słowa Bożego na początek. Wiecie, chciałbym przeczytać, czy z Wami też chwileczkę zastanowić się nad listem świętego Pawła do Rzymian i pewnym fragmentem z 8 rozdziału listu do Rzymian, 8 rozdział. Ja przeczytam od 18 wersetu aż do 25. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia Synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół zdycha i wespół boleje aż dotąd, a nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, zdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. Tej bowiem nadziei zbawieni jesteście, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żadliwie z cierpliwością. Wiecie, rzeczywiście czasem tak jest, że pojawia się w naszym życiu, czy w moim życiu, coś takiego, rodzaj utrapienia, odczuwania tej znikomości, a z drugiej strony właśnie tęsknoty. Wiecie, czasem tak jest, że są obowiązki, które gdzieś tam nas wpędzają w jakiś rytm, czasem wredny, czasem ten rytm życia, który odciąga, który jak gdyby oddala nasz wzrok. Czasem, może to ja już odczułem, że również i zdrowie, czasem też odciąga od pewnych możliwości. Czasem po prostu ten czas, którego tak często mówimy, że nie ma. Czasem odciąga to wszystko od Pana, od Boga. Czasem też ta zwykła byle jakość dnia codziennego związana choćby z tym, że chodzimy do pracy. Tam jakaś pospolita mowa, nie tylko z cudzych ust, czasem może z moich, czy również. Wiecie, to każdy z nas pisze coś. Czasem też grzech. Nie oszukujmy się. Ja dostrzegam to. Dzień każdy jest taki, że jest po prostu ta znikomość pisana w moje życie. I wtedy chciałbym jeszcze nawiązać, bo to nie jest tak, że jesteśmy pozostawieni. Tak, nie jesteśmy pozostawieni. I tu przeczytam na poparcie pewnej myśli z listu świętego Jana, pierwszego listu świętego Jana, z pierwszego rozdziału, 7 werset. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą. I krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Wiecie, my mamy lekarstwo. Jak chodzimy w światłości, przeglądamy się dzień codzienny, to Chrystus oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Nie ma takiego. Tak myślę. Wiecie, podzielę się właśnie jedną rzeczą z wami. Nie wiem, czy sami tego doświadczacie, ale czasem mam coś takiego, że nawet jak tu stoję wśród was, jest czas modlitwy i może to jest pewien rodzaj mojego grzechu, który może i przed wami wyznam. Że wiecie, coś jest takiego, co krępuje. Chciałbym nieraz znieść głos modlitwy. Wiecie, nie wiem, czego się wstydzę. Może tego właśnie, że ktoś wie, że nie jestem doskonały. Że ktoś obok stoi, czy to może żona, czy syn, czy może jakaś rodzina. Wiecie, wiem, czuję to, że nie jestem doskonały, ale pragnienie mam. I wiecie, tak jak dzisiaj przed wami stoję, chcę też wyznać to wśród was, że chcę tę modlitwę wznosić. Jak jest ktoś jeszcze, kto może z tym się styka, że ma taki jakby presję gdzieś wewnętrzną. Może to oskarżyciel, ja nie chcę wyrokować, ale miejmy tą siłę stawić się, bo na pewno większym zbudowaniem jest to, kiedy podniesiemy głos. Ja chcę też was podnosić w modlitwach, tutaj tych głośnych, może indywidualnych. Chcę to wyznać jako mój też grzech w stosunku do was, ale nie chcę na tym tylko stanąć, wiecie, że chcę wyznać. Chciałbym też to praktykować od dziś, może częściej. Dalsza część tego fragmentu z Rzymian gdzieś tam mówi, bo skończyliśmy na utrapieniu, tęsknocie, tej znikomości naszej. Ale wiecie, tam od 22 wersetu jest napisane, że całe stworzenie wespół zdycha, wespół boleje aż dotąd, tak? Zdychamy, bo mamy dobre pragnienia, ja też mam dobre pragnienia, pomysły. Wiecie, leży w moim sercu, żeby tam, gdzie mieszkamy, była, żeby mógł na co dzień mówić o Bogu. Wiecie, to pragnienie jest, już modlimy się z żoną nieraz, ja się modlę o to. Wiecie, chciałbym wam powiedzieć, że coś się dzieje. Wiecie, ale wiem jedną rzecz, że wzdychanie polega na tym, że wołamy do Pana, więc konieczna jest modlitwa. Wiecie, ostatnio doświadczam tego i wiecie, tak co chwilę mówię, wiecie, pewnie nie wiecie. Staram się robić to w pokorze przed Panem. Klękam. Nie wstydźmy się tego. To jest święty Bóg. On jest prawdziwym przyjacielem naszym. Tak, to jest prawda. Ale to też jest święty Bóg. Nie bójmy się klęknąć na kolana. Nie bójmy się po prostu wylać przed Nim serce nigdy. Bo jak On ma działać? Jak On ma działać w naszym życiu? Jak po prostu czasem zbyt wysoko podniesioną mam głowę? Jak On ma działać, jeżeli pragnę tylko własnymi siłami coś czynić? Czasem rzeczywiście jest tak, że bolejemy. Ale wylewajmy. Ja też wylewam przed Panem. Ostatnio coraz częściej. Właśnie moje serce. Takie, jakie jest. Nawet to nie ma brzmić jak jakaś, wiecie, reklama, metody. Z żoną kiedyś tam postanowiliśmy założyć taki zeszyt modlitw. To nie jest metoda. Może nie dla każdego. Ale tam wpisujemy czasem modlitwy. Czasem możemy przeczytać, że coś się już wydarzyło. Wspaniała rzecz, jak możemy dostrzec, że Bóg wykonał pracę. Że modlitwa zadziałała. Wiecie, mamy za mało dowodów tego, nieraz w życiu, że Bóg działa. Tak łatwo nasz umysł, tej poddanej znikomości, ulega takiemu, a to się jakoś udało. Tak nie jest. Czasem jest czarno na białym. Modliłem się, Bóg odpowiedział. Alleluja. Wiecie, to jest, jeżeli zachęcam was, to niekoniecznie powielajcie metodę, bo to nie o to tu idzie, ale może warto spojrzeć i zweryfikować. Nie tak po prostu żyć się wydarzyło. Kolejną rzeczą, którą chciałbym przeczytać, to jeszcze nawiązać do jednego fragmentu z listu świętego Jakuba. Też z pierwszego rozdziału tutaj. Od 22 wersetu będę czytał aż do 25. List Jakuba, pierwszy rozdział. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, poprzypatrzył się sobie i odszedł. I zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Wiecie, tak jest. Czasem tak jakby tylko zerknięcie, dostrzeżenie, nawet tą znikomość. Ale czasem po prostu trzeba spojrzeć na tego, który nas wspiera, tak jak było w tym pierwszym, na tego, który oczyszcza, a też i na tego, o którym czytaliśmy w tym liście do Rzymian, na Ducha Świętego, którego zaczątek mamy, który jest w nas. Wiecie, to tak może w ramach króciutkiego świadectwa. Ostatnio też dostaliśmy z żoną właśnie takie pytanie o Ducha Świętego. Jak to jest? I jak to jest mieć te dary, czy cokolwiek takiego? Ja wiem, że większość z nas wie, ale może przypomnę, bo zwróciłem uwagę, że ja też chcę sobie to przypomnieć, tą żarliwość o Ducha Świętego. Wiecie, przecież wierzymy, że On jest, że te dary, które działały wtedy, 2000 lat temu, są dla mnie, dla Ciebie. Nie dla kogoś tam, może na zewnątrz, w innym kościele. Bardziej może, wiecie, takim aleluja, jak to mówią niektórzy. Tylko dla mnie. Ja wierzę, że dla nas. Wierzymy w to. Wiecie, ostatnio przemyślałem to, mówię, ja też pragnę. Pragnę tego. Naprawdę ostatnio, wiecie, nie wiem, może jest to czas, kiedy myślę dużo i chcę jakby bliżej być Pana i z tym chcę się z Wami dzielić. Pragnę. Czy pragniesz? Ja wierzę, że nie jedno z... Rozumiecie, że każdy tutaj, jak siedzicie, pragniemy. Pragniemy, by On działał. Pragniemy. Pragniemy, by działał w naszym życiu. Wiecie, dlatego, żebyśmy byli przemieniani, ale pragniemy też dlatego, żeby w koło coś się działo. Żeby tym osobom, którym głosiliśmy Ewangelię, żeby Bóg dotykał. Żeby nasze słowa dotykały serca, a nie tylko były po prostu może waśnią jakąś gdzieś tam w zaciszu naszej pracy. I tak wyszedł taki sam, niezmieniony. Ja bym chciał, żeby słowa dotykały serca. Wiecie, i jeszcze jedna rzecz, którą zawsze myślę, że się powiela, mówiąc o Duchu Świętym, że nie wystarczy wierzyć i pragnąć. Trzeba się o to modlić. Wiecie, nie możemy być bezczynni, stać bezczynnie. Tak, przecież mam takie wielkie pragnienie, ale nic do tego nie dołożyłem, albo ja nie dokładam, tak? Dzisiaj naprawdę nieraz myślę o Duchu Świętym, mówię, tak, przyjdź, zrób, działa, nie chcę to widzieć. Tak jak powiedziałem, ten zeszyt działa, tak wierzę, że Bóg będzie działał. Przecież da Ducha Świętego, przecież jest powiedziane, że nie da kamienia, tylko da dobre rzeczy. Dobre rzeczy. Wierzmy w to. On naprawdę daje dobre rzeczy, wielkie rzeczy. A żeby już naprawdę nie było tak, że jest to dosłowne, to chcę Wam powiedzieć o pewnych rzeczach z ostatniego tylko czasu. Z mojej szkoły, wiecie? A moja szkoła przeżywa ostatnio trudny czas. Wiecie, wielka tragedia była. Chłopak, nie wiem jak to powiedzieć, no, nie chciał żyć. No i tak się stało. Wiecie, jest tragedia, tak? Teraz była doba profilaktyczna, dokładnie w ten czwartek. Wiecie, ja modliłem się sporo, ale przed tym czwartkiem, jeszcze w środę, w tą środę rozmawiałem w mojej klasie o tym wszystkim, co się wydarzyło. I jeden chłopak, mój uczeń, mój wychowanek, rok temu też miał bardzo złe myśli, bardzo, bardzo złe myśli. Też z nim rozmawiałem i modliłem się o niego, nawet na grupie. I wznosiliśmy głos, żeby po prostu przypadkiem nie zrobił tego. Wiecie, co on dzisiaj powiedział? W tą środę? Przed uczniami powiedział, że on znalazł nadzieję w Bogu. Wiecie, jak ja to usłyszałem, to wyznał przed kolegami. Wiecie, że ja to słyszałem, to jest dla mnie jak balsam. Wiecie, że aż mi teraz... Bo ja też chcę oglądać wielkie rzeczy. Modliłem się we wtorek dokładnie. Chcę mieć spektakularne rzeczy. Ale jaka inna jest spektakularna rzecz, jak nie to, że ktoś chce podążać za Panem. Wiecie, on nawet powiedział, bo teraz się spotyka z wierzącymi, on nawet powiedział do uczniów, że chce się świadomie ochrzcić, dać ochrzcić. Wiecie, dla mnie jest to wielka rzecz. Ale dobrze, że są ludzie, którzy znajdują w Panu swoją pociechę, a nie szukają jej w tej najgorszej decyzji. Tej najgorszej. Na nocy profilaktycznej w czwartek z Wami dzieliłem się już tym tematem cyfrowo związanego. W szkole nie mogłem może aż tak powiedzieć, ile bym chciał. Ale wiecie, miałem szansę też podzielić się w tym temacie. Miałem swoje 20 minut na to, na ten temat. Nie mogłem mówić im aż tak wprost o Chrystusie. Ale mogłem, dostaliście, pamiętacie tą broszurkę? Tam był wywiad z Piotrem, z moim takim znajomym, przyjacielem Boży, w Bogu. I wiecie, mogliśmy z kolegą ten wywiad przeczytać. Ten wywiad. Tam się pojawiało, na czym on stawia, ten Piotr. Co go wyzwoliło. Wiecie, dziękuję Bogu, że mogę z uczniami rozmawiać. Dosłownie wczoraj, bo mieliśmy jeszcze na koniec tego wszystkiego profilaktycznego, jak w szkole działamy. Rozmawiałem też z uczniami w ramach właśnie tam Białej Soboty, nieważne, tak? I jest taka grupka i z nimi rozmawiam. I widzę, i jeden chłopaczek też mówi, że po prostu, że dotykało, właśnie ten wywiad go dotykał. I też trochę mogłem powiedzieć o Bogu. Wiecie, modlę się, by każdego dnia móc po prostu mówić o Chrystusie. Wiecie, buduje to nas. Buduje się nasza wiara wtedy. Wiem, że wiele osób tutaj pewnie siedzi i też to robi w zaciszu pracy, jakichś tam innych spotkań rodzinnych, czy może przyjacielskich. Ale módlmy się, by to było każdego dnia. Ja ostatnio doświadczam tego, że mogę mówić o Bogu każdego dnia. I naprawdę dziękuję. Moja koleżanka z pracy, nie zdążyłem jakby jeszcze powiedzieć, Edyta, ona całą tą broszurkę przeczytała, wiecie, nieokrojoną i cały ten wykład przejrzała, łącznie z tym wszystkim o grzechu, wiecie, z tym wszystkim, co jest ważne w życiu, jak odwrócić się też od grzechu. Ja się cieszę. Wiecie, że 2 tygodnie temu ona, czy 3, już teraz nie pamiętam, ale to tak często jest jakoś, ona pierwszy raz otworzyła swoje serce jakoś i powiedziała coś o Bogu nawet. Wiecie, to jest pedagog. Nie wiem, czy oni są tak nauczeni, że mają raczej wyciągnąć z ciebie, z tej drugiej strony, czy samemu się otworzyć. Nie wiem. Ona pierwszy raz powiedziała tak naprawdę w sumie coś o sobie. Cieszę się z tego. Wiecie, ja naprawdę tak zażartuję trochę, ale pracuję tam nad nią, żeby też mówić, na czym ja stawiam, jakie wartości, dlaczego to robię. Przecież sama profilaktyka w sobie nie ma sensu, bo jak powiedzieć, żeby ktoś nie pił alkoholu albo nie brał dopalaczy? No po co? No przecież i tak wszystko jest bez sensu. Życie nabiera sensu, wiecie kiedy? No wy wiecie, wam nie muszę tego tłumaczyć. Kiedy spotykamy Chrystusa. Ja dlatego to robię. Wiecie, naprawdę dziękuję, że tutaj mogłem to powiedzieć. Mam nadzieję, że Was zachęciłem. Wiecie, i jedną rzecz chcę powiedzieć jeszcze na koniec. Naprawdę, módlmy się o wielkie rzeczy. Nie bójmy się tych wielkich rzeczy. A Bóg będzie dał wielkie rzeczy. I jeżeli nie wiesz jak, to czasem uklęknij. Jeżeli już zapomniałeś, albo jesteś młodym człowiekiem, dzieckiem, bo są też dzieci, które słyszą. Jeżeli jesteście dziećmi, pamiętajcie o tym, że możecie klęknąć, a wielki Bóg odpowiada. Amen.
Dziękujemy Bartkowi za tą zachętę i myślę, że wyraża to, co jest w wielu z naszych serc. Żeby modlić się i żeby Bóg działał, bo oczekujemy wielkich rzeczy w naszym życiu. z Bogiem. Nie wielkich rzeczy, po prostu oczekujemy, żeby nam nie wiadomo, co się wydarzyło, ale wierzymy, że jeżeli spędzamy czas taką, jak modlimy się, jeżeli zabiegamy o Ducha Świętego, to będzie wiele świadectw. I tak jak tydzień temu to możliwe, nie sprzed 20 lat, ale z każdego tygodnia. Daj Boże, żeby tak było. A teraz oddaję jeszcze mikrofon bratu Janowi.
Witając Was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, chcę powiedzieć, że doświadczaliście przez ostatnie 2 lata naprawdę wspaniałych cudów tu, na tym miejscu. Ja jestem budowlańcem od 40 lat i w zasadzie kolega z branży powiedział, że wiesz co, przemyśl to, zastanów się, to jest zabytek, to są trudne obiekty do realizacji. Ale gdzieś był taki przebłysk, że decyduje się. Pastor zaproponował, wyraziłem zgodę. Ja nie byłem tutaj codziennie. Ja byłem tutaj raz w tygodniu, czasami 2, a czasami byłem po prostu po 2 tygodniach. Zmiany były widoczne faktycznie każdego dnia. I dzisiaj, dlaczego ja to robię dzisiaj, nie w ten piękny dzień uroczystości, kiedy mieliśmy tak zaszczytnych gości? Ponieważ było mało czasu, żeby wspomnieć o wartościowych osobach, które tutaj macie, przyrównałbym ich naprawdę do takich osób, które kiedy przyłożyły ręce do tego pługa, który tutaj został uruchomiony, to przyznam się, że cieszyłem się, kiedy mogłem z nimi rozmawiać chwilę, kiedy te wszystkie pomysły dotyczące, w jaki sposób te prace pójdą, kiedy omijaliśmy pewne fragmenty dokumentacji, pomimo że mieliśmy bardzo przychylnego architekta, który zarazem spełniał kontrolę z ramienia konserwatora. I dzisiaj ja chcę w serdeczny sposób im podziękować, bo Adam, jako mój kolega po fachu, powiem szczerze, wiele bym się mógł od niego jeszcze uczyć, gdyż precyzja wykonania pewnych elementów przedstawiana była tutaj na bardzo wysokim poziomie. Zdzisław z Włodkiem, jako dwaj wytrawni, doświadczeni stoczniowcy, wprowadzali nam, budowlańcom, pomysły takie, że z Adamem czasami się uśmiechaliśmy, ale to wszystko Bóg tak świetnie kierował nami tutaj. I w tym wszystkim pozwólcie też, że wspomnę waszego pastora, pastora Mariana, który był codziennie i nawet podejrzewam, że nocami tutaj też był. I najciekawsze było to, że nie wszyscy z was o tym wiedzą. Były problemy zdrowotne waszego pastora, do czego on się oczywiście nie przyznawał. Zapewne wąskie grono rodzinne tylko o tym wie. Ja chcę wam dzisiaj o tym powiedzieć szczerze, że tak na zdrowy ludzki rozum były momenty, gdzie stałem z boku i myślę sobie, Panie Boże, no, ten pastor Marian to już naprawdę teraz przewina. To powinno pójść się do lekarza. Ale w tym wszystkim zawsze była taka myśl przewodnia, że widzę coś jak gdyby ponadnaturalnego. Z punktu widzenia technicznego, tak jak mówiłem, budowla bardzo trudna. Tutaj za tym narożnikiem jest depresja, czyli minus 30 cm poniżej poziomu morza. Kiedy były odkrywki 3, czy bodajże 4 odkrywki przed jeszcze podjęciem prac, potrzebne były do sporządzenia dokumentacji, to dosłownie tak zwane 2 sztychy szpadem i jest woda. A więc bądźcie świadomi tego, w jak trudnym takim sensie realizacyjnym, kiedy była taka myśl, żeby wykonać takie porządne izolacje. Ja z punktu budowlanego, powiem szczerze, bardzo mocno z tym walczyłem. Ale kiedy przyjechał już sam, pod koniec sam pan Celewicz, nasz projektant i taki inspektor nasz z nadzoru konserwatorskiego, mówi, panie Janku, przejdźmy się jeszcze raz dookoła. Chodziło głównie o zewnętrzne elementy ścian. Przechodzimy i on do mnie mówi, no i co? No i nie ma wilgoci. No nie ma. Także tutaj mógłbym jeszcze opowiadać co najmniej przez 30 minut. Nie będę tego robił, będę wam dozował, gdzieś tam w jakimś czasie, gdyż cieszymy się wspólnie. Ja wraz z Wami dzisiaj, że już jest nabożeństwo. Po raz pierwszy w takim, że tak powiem, naszym gronie mam możliwość przeżywania tego nabożeństwa i robi to wszystko cały czas na mnie takie wrażenie, tego świętowania. A powiem Wam jeszcze na koniec, że największe wrażenie dla mnie to były te, jak Bóg działał po prostu, kiedy była dostawa drewna na więźbę dachową, to tak wszystko skrócę, bo ja się dowiedziałem od pastora, że jest to w końcu dar. Ja takiego drewna, takiej jakości, to nie widziałem dawno. Ja tu przychodziłem, nawet zdjęcia sobie robiłem, bo w naszych tartakach takiego drewna po prostu się nie dostaje. A więc tych świadectw po prostu jest bardzo dużo. Na koniec, tylko żebyście byli świadomi pewnego wysiłku finansowego, który włożyliście, to jest oczywiście też dla mnie wielkie Boże prowadzenie w tym wszystkim, pastora, Rady Zborowej, wszystkich, którzy przyczynili się do tego dzieła, to powiem tak w skrócie, w cenach średniorynkowych, tutaj u nas w Trójmieście licząc, to jest około 2,5 miliona złotych. Ja mówię o cenach średniorynkowych. Więc to jest potężny wysiłek finansowy na wspólnotę, na Kościół Wasz. Także to na mnie, jako na... Ja często wykonuję kosztorysy, robię analizy, robię różne doradztwo techniczne i orientuję się. Także pamiętajcie o tym, że macie wspaniałego pastora, macie wspaniałych wszystkich, którzy przykładali, braci i siostry, którzy przykładali do tego dzieła swoje ręce. Nie zapominam o siostrach, które tutaj towarzyszyły w różnych organizacjach przygotowywania posiłków. Nie zapominam też o tych, którzy przychodzili, tak jak Zbyszek, tutaj Bogdan, którego widzę i to jest dla mnie wielką radością. Przychodzili na chwileczkę, pomagali, kiedy mieli czas. Było takich wielu, nie sposób wymieniać. Na koniec powiem sam o sobie. W tym momencie, kiedy pastor mi zaproponował, to jest dla mnie zawsze taki trudny czas. Luty, marzec, z reguły budowlańcy nie mają zajęcia. I kiedy przyłożyłem też, tak jak wspomniałem, moje ręce do tego waszego tutaj pługa, zaczęły się otwierać ciekawe kontrakty dla mnie. Po prostu nie wierzyłem, zaczęło się to dziać realnie, jak to mówią, w portfelu i na koncie, że na sam koniec mogliśmy wraz z moją żoną i z naszymi dziećmi zorganizować ten koncert Mateo tutaj. Jako takie, czuliśmy taką wdzięczność, że jest, można. A więc zróbmy to. Także ja wraz z Wami chcę się dzisiaj cieszyć. Jeszcze raz Wam pięknie dziękować za wytrwałość, bo przed nami kolejny budynek, jak wiecie. Dziękuję.
Jan jest naprawdę wyjątkowym człowiekiem i jestem wdzięczny Bogu, myślę, że my wszyscy, z tego tytułu, że się zgodził, aby być kierownikiem naszej budowy i chcemy Ci takie skromne podziękowanie na pamiątkę tego dzieła, które prowadziłeś. Jan częściej przyjeżdżał niż tylko tam dwa razy w tygodniu, a zawsze wnosił tutaj takiego ducha ochoty, zapału, zachęty. Bardzo dziękujemy, Jasiu, jesteśmy Ci wdzięczni.
Panie Jezus, tak chciałem Ci serdecznie podziękować, że stoję w tej nowej kaplicy. Możemy dzisiaj przeprowadzić się naszego brata Jana. Dziękuję, że pomóżmy się po sercu, że się chcą kierować naszym głosem, że pomagam nam zawalić te wszystkie sprawy urzędowe, publiczne, czy nadzorową, że był dla nas bratem, przyjacielem. Dziękujemy Ci za nie. Prosimy, aby Bóg ustalił w tym życiu, aby wiele radości, wiele Twoich cudownych przerw, Panie, prowadził na dalszą drogę życia. I aby tę gotowość, którą pokazał przypadkiem tej wypowiedzi, nosił w sercu także dla innych, dla wszystkich, dla ludzi, którzy znajdą się w potrzebie. Niech łaska Twoja i błogosławieństwo
jesteśmy zachęceni, żeby zadać nas prawo do podziękować mu za to, kim on jest. wyrazić to w pierwszej pieśni, której słowa są, mówią to, że Bóg jest naszym życiem i naszym dziedzictwem, nic więcej nam jest niepotrzebne. Mam nadzieję, że w naszych sercach to jest prawdą i będziemy to śpiewali z radością, oddawamy Bogu za to chwałę.
Thank you.
On niczego nie przegapił, on o niczym nie zapomniał. Rzecz w tym, żebyśmy my natomiast przyjęli na siebie to, co On właśnie nam przeznaczył, co nam daje. Bóg nas powołał, więc On określił zakres uzbrojenia wierzącego człowieka. I tylko właśnie wtedy, gdy my ubieramy się na co dzień w ten strój, który On nam dał, bierzemy ten oręż, który On nam wkłada do ręki, tylko wtedy rzeczywiście na co dzień możemy się czuć w pełni wyposażeni, uzbrojeni i całkiem bezpieczni. I Słowo Boże, które poprowadzi nas w tym rozważaniu, znajdujemy w liście do Efezjan, 6 rozdziale, od 11 wersetu do 17 czytamy z przekładu Biblii Warszawskiej. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie wtedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. To słowo, które odczytaliśmy w sposób bardzo wyraźny, wzywa nas do ubrania odpowiedniego stroju i wzięcia do ręki tego, co jest potrzebne do walki. Dlaczego aż tak bardzo trzeba nam zadbać o to, żeby właśnie w tym stroju na co dzień chodzić? Ponieważ po pierwsze mamy przeciwko sobie realnych wrogów, ponieważ każdego dnia istnieje realne zagrożenie dla naszego życia, dla naszego bezpieczeństwa. Słowo Boże mówi, że walczymy ze zwierzchnościami. Zwierzchności. To greckie archę, to znaczy władza, urząd, stanowisko, państwo, moce niebieskie. A więc widzicie, że kategoria sił, które stoją naprzeciwko nas, to jest poważna kategoria. To są zwierzchności, to są siły, które mają wpływ. Walczymy ze zwierzchnościami i z władzami, mówi Słowo Boże. Z nadziemskimi władzami, greckie exousia, możność, moc, potęga, siła, władza, zwierzchność. Czyli wróg jest poważny, widzicie to? Opisy tych sił są właśnie takie. Z zarządcami ogarniającej świat ciemności walczymy. I tu mamy greckie słowo, to kosmokrator, pan, rządca świata. To jest nasz wróg, to jest przeciwnik. I wreszcie walczymy z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Greckie poneria, co znaczy złośliwość, niegodziwość, łajdactwo. Takich mamy przeciwników. Chociaż Syn Boży okazał już tym potęgom miejsce w szeregu przez zbawczą śmierć na krzyżu, bo na tym krzyżu czytamy, rozbroił zwierzchności oraz władzę, publicznie je obnażył i powrógł w triumfalnym pochodzie, to jednak Biblia nie radzi nam lekceważyć tego tymczasowego wroga. Biblia wzywa nas do tego, żebyśmy się strzegli, żebyśmy uważali, żebyśmy mieli się na baczności. Dlatego bardzo trzeba nam zadbać o należyty ubiór i uzbrojenie. Właśnie chciałbym, żebyśmy dzisiaj o tym pomyśleli, żebyśmy przestali w sposób taki lekkomyślny podchodzić do tego zagadnienia, ponieważ wielu ludzi wierzących poległo już, bo właśnie nie byli czujni, bo właśnie zaniedbali sprawę zbroi Bożej na co dzień. Dlatego polegli. Mamy w Biblii taki obraz Ezawa, który jako syn jednego z patriarchów narodu izraelskiego miał wielkie dziedzictwo, miał przed sobą wspaniałą przyszłość, ale przyszedł wróg i zaatakował. I on się nie potrafił przeciwstawić. I czytamy, że za jeden posiłek oddał prawa swego pierworództwa. Za jeden posiłek. Nie był czujny, nie strzegł się, nie pomyślał. Zapomniał wziąć któregoś z tych elementów zbroi. I gdy został skuszony, atakowany, uległ. I dzisiaj zbyt często się to zdarza, że ktoś porzuca służbę Bogu, umiłowawszy świat doczesny. Ktoś inny zatrzymuje się w duchowym rozwoju i nie osiąga celu. Bóg miał dla niego wspaniały cel, ma wciąż ten cel, ale ten człowiek się zatrzymał, już dalej nie idzie, już dalej nie wzrasta. Zatrzymał się. Ktoś dla chwilowej przyjemności zdradza małżonka. Zbyt często się to zdarza. Gdy ktoś z miłości do pieniędzy zaniedbuje swoje życie duchowe, przestaje pielęgnować relacje z Bogiem. Ktoś z poczuciem wyższości gardzi zborem, za który Pan Jezus oddał przecież swoje życie. Zbyt często takie rzeczy się dzieją. Niekompletność duchowej zbroi sprawia, że złe moce i zwierzchności, o których dzisiaj tutaj czytamy, mają łatwy dostęp i skutecznie mogą nas zaatakować. Dlaczego bardzo trzeba nam zadbać o należyty ubiór i uzbrojenie? Ponieważ tylko należycie wyposażeni, uzbrojeni, jesteśmy w stanie stawić czoła wrogowi. Tylko wtedy możemy mu się przeciwstawić. Bo chociaż żyjemy w ciele, czytamy w drugim liście do Koryntian, 10 rozdziale, nie walczymy według ciała. Narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak za sprawą Boga mają moc burzenia warowni. Nimi też burzymy wrogie zamiary i wszelką zuchwałość podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. Nimi zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi i jesteśmy gotowi do wymierzenia sprawiedliwości każdemu przejawowi nieposłuszeństwa, dopóki wasze posłuszeństwo nie stanie się pewne. Właśnie dlatego tak ważne, żebyśmy mieli tę broń, zasięgu ręki. Właśnie dlatego mamy apostolskie wezwanie do należytego uzbrojenia. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Trzeba nam ubrać całą zbroję Bożą. Ona jest tutaj opisana, te podstawowe elementy codziennego wyposażenia chrześcijanina, żeby był w stanie się bronić i należycie działać. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Hej, żołnierze, słyszycie, co tu jest napisane? Co to za żołnierz, co rusza i zapomniał karabinu, zapomniał plecaka z całym wyposażeniem, zapomniał pasa i po prostu od tak to mówimy, to nie żaden żołnierz, tylko łajza. Nie powinien nosić dystynkcji, jeżeli w taki sposób wyrusza. I co to za chrześcijanin, który budzi się rano, zrywa się, zapomniał się pomodlić, zapomniał wziąć Słowa Bożego, nakarmić duszę, zapomniał o tym, kim jest naprawdę i rusza, i jedzie na skrzyżowanie. Już widać, że zapomniał, kim jest. Już tam, jak wszedł do pracy, jest jakieś nieporozumienie. Już zapomniał, że kim jest. Już i poraniony wieczorem wraca. Rozbity wraca, nie może się pozbierać, nie odzywa się do swoich najbliższych. Co to za żołnierz, który przychodzi w niedzielę na nabożeństwo i musi się dopiero jakoś zbierać i tak się nie może pozbierać po tym, co przeżyło w piątek wieczorem, jak spędził sobotę, jak noc przeżył z soboty na niedzielę. Jeszcze mu te filmy buzują w głowie, jeszcze tam, co to za żołnierz. Dlatego trzeba o tym pomyśleć i się wziąć w garść, przyjacielu. Zbór nasz wchodzi w nowy okres. Już nie będziemy się kręcać budową. Że mamy budowę, teraz to taka taryfa ulgowa dla duchowego życia, bo mamy budowę. I aniołowie nas chronili przez ten czas, bo wszystko było, że budowa, że nie ma czasu na Biblię, na modlitwę, na rozmowę, na składanie świadectwa o Chrystusie, bo budowa. Ale koniec, nie ma już teraz budowy. Jeszcze niektórzy będą może mieli jakieś wymówki, że jeszcze muszą pokończyć różne roboty tutaj, ale tak naprawdę żołnierze Chrystusa na Olszynce mają przed sobą teraz nowy okres. Pan chce, żebyśmy z tych koszar wychodzili należycie wyposażeni i uzbrojeni. Żebyśmy stawiali czoła przeciwnikowi. Żebyśmy potrafili wyjść z potyczek zwycięsko. Byśmy umieli radzić sobie z podstępami diabła. Bo właśnie on będzie nas atakował. Bo on, jemu się to nie podoba, że zbór tutaj na tej ziemi pełni wolę Bożą, zdobywa duszę dla Chrystusa, stawia mu opór, sprzeciwia się pokuszeniu. Jemu się to bardzo nie podoba i będzie nas atakował. I dlatego zrobimy taki przegląd naszego uzbrojenia. Sprawdzimy, jak to jest z nami. I dzisiaj zaczniemy od pasa prawdy. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach. Czytamy w nowym przekładzie. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach. Pas to jest symbol siły i gotowości. Tak on wyglądał w przypadku rzymskich żołnierzy w czasach, gdy apostoł Paweł pisał te słowa. Gdy jest to wezwanie o ubraniu pasa prawdy na biodrach, to się nam też to kojarzy z takim ważnym obowiązkiem Izraelitów, którzy spożywali wieczerzę paschalną i mieli wyjść tej nocy z Egiptu. I Pismo mówi, że oni wtedy mieli koniecznie być przepasani. Biodra ich miały być przepasane. Pan Jezus później też, gdy zwracał się do swoich uczniów, to o dziwo w Ewangelii Łukasza 12:35 mówił im, że niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Znaczy, że macie mieć tę gotowość, bo pas jest właśnie symbolem gotowości, siły i gotowości. Biblia Ewangeliczna mówi, zapnijcie pasy na biodrach i zapalcie lampy. I nie chodzi tutaj tak jak w samolocie mamy, zapnijcie pasy albo w samochodzie. Że chodzi o to, żeby usiąść, rozsiąść się, zapiąć pasy, rozsiąść się i w ogóle już nic nie musisz robić, tylko zapiąć pasy. Tutaj chodzi o to, żeby zapiąć pasy do gotowości, do pójścia, do działania, żeby wróg widział, że my jesteśmy gotowi, nie jesteśmy tacy rozmemłani, nie jesteśmy tacy rozbici, tacy niepozbierani, tacy, że można nas łatwo zaatakować. Tylko jesteśmy w gotowości. W gotowości. Dlaczego opasanie się pasem prawdy jest tak ważne? Myśleliście kiedyś o tym? Po pierwsze, właśnie dlatego, że życie w prawdzie, bo przecież nie chodzi o fizyczne pasy, chyba tutaj nie trzeba tego mówić, tylko chodzi o życie w prawdzie. Życie w prawdzie daje nam stałą gotowość do działań ofensywnych i obronnych. Dlatego, że żyjemy w prawdzie, gdy chodzimy w prawdzie, gdy żyjemy w prawdzie, gdy codziennie jesteśmy przepasani tym pasem prawdy, w każdej chwili jesteśmy gotowi do stawienia czoła naszym przeciwnikom. Bo przecież wiemy z praktyki życia, że w każdej chwili możemy być zaskoczeni nieoczekiwanym zwrotem akcji. Coś się nagle zmienia. I jeżeli mamy na sobie ten pas prawdy, jeżeli żyjemy w prawdzie, to się nie boimy takich chwil. Weźmy prostą ilustrację. Otóż w swoim otoczeniu ukrywasz swoją przynależność do Kościoła, do Pana Jezusa. No i oto mamy taką sytuację, że ktoś obok naśmiewa się i mówi o zborze nieprawdziwe rzeczy. Czy w tej sytuacji staniesz w obronie dobrego imienia swojego zboru? Jesteś w trudnej sytuacji, ponieważ ukrywasz swoją przynależność. Ludzie nie znają prawdy o tobie. Albo któregoś dnia słyszysz, że jeden z twoich znajomych dostał na mieście zaproszenie i wybiera się do twojego zboru na nabożeństwo. I co w tej sytuacji? Czy z radością mu zakomunikujesz, że się tam spotkacie, super, czy może tej niedzieli sam nie pójdziesz do kościoła? No bo ukrywasz swoją przynależność do zboru. Albo taka sytuacja. Zapadła decyzja, że na początku lipca nasz zbór zorganizuje ewangelizację w twojej wiosce. Cieszysz się i staniesz ramię w ramię z braćmi i siostrami, którzy przyjadą do twojej wioski? I będziesz nawet jeszcze chciał, żeby koło twojej chałupy namiot rozbić? Czy może raczej zaplanujesz sobie urlop w tym czasie i pojedziesz gdzieś daleko? Inna ilustracja. Od dłuższego czasu uchybiasz normom etycznym albo moralnym w swoim życiu. Ludzie tego nie wiedzą. I oto nagle wyszło na jaw, że jedna z sióstr w zborze od miesiąca bez ślubu zamieszkała z niewierzącym facetem pod jednym dachem. Czy masz moralne prawo pójść i ją napomnieć w imieniu Pańskim, jak sam uchybiasz tym normom? I ludzie o tym nie wiedzą. Ale ty wiesz, nie żyjesz w prawdzie, nie chodzisz w prawdzie. Albo na przykład na widok zbliżającego się gościa do waszego domu poprosiłeś dzieci, aby powiedziały, że nie ma ciebie w domu. Jak potem możesz oczekiwać od twoich dzieci, żeby mówiły ci prawdę? To sytuacja niejasna, dwuznaczna. Dlaczego tak bardzo jest ważne, żebyśmy byli opasani pasem prawdy każdego dnia? Ponieważ bracia i siostry mają prawo wiedzieć, z kim mają do czynienia. My wszyscy tutaj, w tym gronie, mamy prawo wiedzieć o sobie, jacy jesteśmy naprawdę. Dlatego trzeba, żebyśmy każdego dnia zakładali ten pas prawdy, żeby było wiadomo. Słyszałem kiedyś taką sytuację z południa Polski, że kaznodzieja zaczął nadużywać alkoholu i ukrywał się z tym przed innymi braćmi. I któregoś dnia niespodziewanie kilku z nich przyjechało do nich, do domu, żeby razem z nim porozmawiać. I ten człowiek zamknął się w ubikacji i zaczął udawać jakieś straszne tarapaty żołądkowe. Poprosił żonę, żeby powiedziała tym braciom, że on po prostu nie jest w stanie wyjść z ubikacji. Tak go tam czyści, że nie może wyjść z ubikacji. Biedacy. Ale oni nie wiedzieli, z kim w rzeczywistości mają do czynienia, bo ten człowiek nie żył w prawdzie, nie chodził w prawdzie. Żyjąc w prawdzie, zawsze mówimy o sobie tak, jak jest. Czasem lepiej, żeby ludzie o nas pomyśleli sobie, no nie jest on taki wcale, jak byśmy chcieli, żeby był, ale żeby to była prawda, niż żeby myśleli o nas, że my jesteśmy nie wiadomo kim, jacy duchowi i wspaniali, podczas gdy prawda o nas jest całkiem inna. Nie wolno nam, bracia i siostry, innych łudzić, innych zwodzić swoją postawą, swoją pozą. Lepiej dla nich i dla nas, żeby wiedzieli, jaka jest prawda. Żebyśmy zakładali zawsze ten pas prawdy. Trzeba nam zakładać ten pas prawdy każdego dnia, ponieważ codzienne życie w prawdzie uwalnia nas od wielu obaw, że ujawni się nagle coś kompromitującego dla nas. Gdy chodzimy w prawdzie, to się nie boimy czegoś takiego. Nie musimy się tego obawiać. W każdej chwili możemy stanąć oko w oko z każdym człowiekiem. Nie boimy się żadnych pytań. Nie boimy się pytania, a co dzisiaj w nocy robiłeś? Bo jeśli spałem i chodzę w pasie prawdy, to mówię, spałem i się wcale tego nie wstydzę. Ale jeśli robiłem coś wątpliwego, złego, to się boję, żeby mi nie zadali takich pytań. A żeby mi nie zadali pytań, to najlepiej z nimi nie mieć bliższej relacji. Po prostu tylko baj, miło cię widzieć, hej, i to wszystko. Bo gdy wdajesz się w rozmowę, to może spaść pytanie. Trudne pytanie, jeśli nie chodzisz w prawdzie. Każde pytanie nie budzi żadnych obaw, jeśli żyjesz w prawdzie, jeśli nosisz ten pas prawdy. Nie musimy się zastanawiać, budząc się rano, którą maskę ubrać, jak się dzisiaj przedstawić swojemu otoczeniu, ponieważ zawsze zakładamy pas prawdy i ludzie widzą, jacy jesteśmy. Jeśli mamy zły dzień, to nie udajemy, że jest super po amerykańsku, nie udajemy biednego, jak nie mamy długów i dzięki Bogu mamy chleb codzienny, to nie udajemy biednego, żeby się nad nami litowali i żeby nam pomagali. Nie stwarzamy różnych pozorów, bo chodzimy w prawdzie. Słowo Boże mówi: ten bowiem, kto postępuje nieuczciwie, nie lubi światła i z obawy przed wykryciem nawet nie zbliża się do niego. Kto jednak postępuje zgodnie z prawdą, nie boi się światła. Chce on, aby stało się jasne, że to, co czyni, wypływa z szacunku dla Boga. Jana 3, 20-21. Proste. Są ludzie, którzy nie lubią światła, bo wiedzą, że w świetle źle wyglądają. Wolą półmrok, nazywają to klimacik taki, wolą klimaty takie. Ale ten, kto jest wewnętrznie zintegrowany, nie prowadzi podwójnego życia, nie boi się światła, jest gotów, żeby wszystko było jasne. Mogą za nim chodzić z kamerą krok w krok i go nagrywać i się nie denerwuje, bo chodzi w światłości, bo założył pas prawdy i nie ma niczego do ukrycia. Dlaczego nam trzeba zakładać pas prawdy każdego dnia? Ano dlatego, że mówiąc prawdę, pomagamy naszym bliźnim w pełnieniu woli Bożej, zabezpieczamy ich też przed jakimiś przykrościami i niepowodzeniami. Weźmy prostą ilustrację. Mamy słabiutki głos na przykład i łatwo fałszujemy, a ktoś mówi nam, że pięknie śpiewamy. Nie mówi nam prawdy, ale chce być dla nas miły i mówi, że pięknie śpiewasz, naprawdę pięknie śpiewasz. Utwierdzeni przez kogoś bliskiego ze zboru, utwierdzeni w takim przekonaniu, postanawiamy wystąpić w The Voice of CCNZ podczas najbliższego wieczoru pieśni. I co? Skompromitowani będziemy wdzięczni tej osobie, że nam tak mówiła, że pięknie śpiewamy? Nie, wolelibyśmy, żeby taka osoba, żeby brat lub siostra powiedziała nam prawdę. Dobrze, że chcesz śpiewać dla Pana, ale lepiej śpiewaj razem z innymi. Naprawdę dobrze jest śpiewać razem dla Pana. I to nas zabezpiecza. Gdy ludzie mówią nam prawdę, to nas zabezpiecza przed wieloma niepowodzeniami. To nas nakierowuje w tę stronę, którym Bóg nas obdarował, której Bóg chce nas używać, bo to wtedy jest jaśniejsze dla nas. Dlatego odrzućcie kłamstwo. List do Efezjan 4, 25. I mówcie sobie nawzajem prawdę. Jesteśmy przecież dla siebie jakby członkami jednego ciała. Jeśli czujemy tę jedność, to jest oczywiste, że nie będziemy posyłać sobie sprzecznych sygnałów. Jeżeli moja lewa ręka jakoś nie domaga, to nie posyła sygnału do mózgu, że jest wszystko ok. To ja od razu to wiem, że jest coś nie tak. Jeżeli gdzieś mnie tam zakłuje, to od razu mam sygnał, że tam się dzieje coś złego. I nie wolno się faszerować jakimiś środkami, takimi, wiecie, że nie wiesz naprawdę, czy cię boli, czy cię nie boli. Mówisz, mi nic nie boli. Są takie społeczności i nie daj Boże, żeby nasza taka była, że my sobie tak strzykniemy w niedzielę takiego spida, takiego głupiego Jasia, przepraszam Janie, że sobie tak po prostu poczujemy się dobrze wszyscy, jest super i super. Gdy jesteś źle, to jest źle. I mówmy prawdę sobie. Zakładajmy pas prawdy każdego dnia. To nie jest zadanie tylko dla niektórych, że mają chodzić w pasie prawdy. To jest dla wszystkich wierzących. Opasanie się pasem prawdy jest bardzo ważne także z uwagi na błogosławieństwo Boże w życiu. Bóg, gdy widzi, że nie chodzimy w prawdzie, nie może nas błogosławić. Jego sprawiedliwość nie pozwala błogosławić takich ludzi, którzy żyją w zakłamaniu, którzy się charakteryzują, udają kogoś innego. Pismo mówi, że Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Jeśli widzi człowieka chodzącego, żyjącego w prawdzie, to go wspiera. Tylko zintegrowany wewnętrznie człowiek, czyli taki na zewnątrz, jak i wewnątrz, taki wewnątrz, jak i na zewnątrz, tylko taki człowiek jest wspierany przez Boga. Możemy to wnioskować po stosunku Pana Jezusa do faryzeuszy na przykład. Faryzeusze to byli ludzie, którzy udawali pobożnych na zewnątrz i w modlitwach, i w postach, i w jałmużnach, odgrywali pewną rolę, a w środku byli inni, byli nieczyści, byli grzeszni, ale na zewnątrz przybierali pozór pobożności. I co Pan Jezus? Błogosławił ich? Błogosławieni jesteście faryzeusze uczeni w Piśmie? Jak mówił do nich? Biada wam, faryzeusze i uczeni w Piśmie. Obłudnicy. Stąd też, gdy Pan Jezus wybrał 12 i zaczął się nimi zajmować, bardzo podkreślał to, jak ważne jest chodzenie w prawdzie. I gdy modlił się, to modlił się również o uczniów następującymi słowami. Poświęć ich do życia w prawdzie. Poświęć ich do życia w prawdzie. Czyli niech się oddzielą, bo w poświęceniu jest ta idea oddzielenia się od tego, co pospolite. Ten świat żyje w kłamstwie. Ten świat się nie przejmuje prawdą. Ten świat nie lubi prawdy. Ten świat woli być okłamywany. Wzajemnie się okłamują. Wzajemnie się czarują. Wzajemnie sobie mówią różne miłe rzeczy, a w środku są całkiem inni. My, uczniowie Jezusa, mamy się oddzielić. Być poświęceni do życia w prawdzie. Każdego dnia rano zakładam pas prawdy. Mam być gotowy. Mam wydawać świadectwo prawdziwe. Nie przynieśćmy Panu Jezusowi przez to, że nagle się okaże, że nie jestem taki, jaki mówiłem, że jestem, albo jak ludzie myśleli, że jestem. Jest takie świadectwo w trzecim liście Jana o Gajuszu. I chciałbym, żeby je przywołać teraz, bo to jest piękne świadectwo, warte wspomnienia. Chcę bowiem powiedzieć, że bardzo ucieszyły mnie świadectwa braci na Twój temat. I tutaj każdy sobie wpisuje siebie. Przybywają oni od Ciebie i potwierdzają, że żyjesz w prawdzie. Mówią, że prawda kieruje Twym postępowaniem. a nic nie daje mi więcej radości niż to, że moje dzieci tak żyją. Jakie świadectwo wydaliby o nas ludzie, którzy by z nami spędzili tydzień, miesiąc, żyjąc z nami dzień w dzień, jadąc z nami do pracy, obserwując nas w różnych sytuacjach, w domu, w podróży, w wolnym czasie, jakie świadectwo by o nas wydali, gdyby widzieli, jak żyjemy na co dzień i przychodzimy sobie tutaj i w środę, i w niedzielę, jak robimy te nasze pobożne miny, jak wznosimy ręce, jak śpiewamy piękne pieśni, a potem by nas widzieli w poniedziałek i we wtorek i w piątek wieczorem, jakie świadectwo by o nas wydali. Potwierdziliby, że żyjemy w prawdzie, że nosimy pas prawdy, że prawda kieruje naszym postępowaniem. Czy by powiedzieli, przedtem, dopóki go bliżej nie znałem, nie spędziłem z nim tego czasu, to miałem o nim dobre myśli, dobrze się prezentował, dobrze wyglądała, jak najbardziej. Ale teraz, jak się przyjrzałem, to czar opadł. To już tak nie wygląda. Bracia i siostry, w zakłamanym świecie często kłamliwie oskarżani o różne rzeczy, manipulowani i zwodzeni różnymi kłamstwami, koniecznie zakładajmy każdego dnia pas prawdy. To jest nasze bezpieczeństwo, to jest nasza gwarancja, to jest poczucie pewności, to wolność od obaw, że coś nas zaskoczy, że ktoś postawi przed nami trudne pytanie, że ktoś nas zawstydzi. Codziennie zakładajmy pas prawdy. Chcę przez te rozważania w imię Pańskie pobudzić nas do refleksji nad stanem naszej zbroi duchowej. Żebyśmy poważnie do tej sprawy podeszli. Bo przecież istnieje ścisły związek pomiędzy licznymi porażkami, a zaniedbaniami w przywdziewaniu tej zbroi. Słowo Boże na to wyraźnie wskazuje. I to, że w różnych sprawach nam się nie udaje, nie udało, to nie dlatego, że Bóg nie miał mocy, a dlatego, że my nie ubraliśmy na siebie tego, co On daje, co wyposaża wierzącego, żeby mógł skutecznie żyć i się bronić. Ileż to razy staliśmy się łatwym celem dla przeciwnika tylko dlatego, że nasze uzbrojenie było niekompletne. Dlaczego akurat takie właśnie uzbrojenie? Jeszcze raz pozwólmy, niech Słowo Boże przemówi. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z postępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko ciału i krwi. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Czyli te wytyczne, natchnione wskazówki Słowa Bożego dotyczące duchowej zbroi mają kapitalne znaczenie. To nie jest jakaś uwaga na marginesie, żeby ładniej wyglądać może, albo groźniej, albo coś tam. To jest coś, co decyduje o tym, jak wygląda nasze codzienne życie. Kto się dostosuje do tych wskazówek, ten jest w stanie przetrwać każdy atak. Może się ostać na stanowisku, które mu wyznaczył Pan. Dlatego właśnie trzeba nam codziennie dbać o to. I dzisiaj mówimy o zakładaniu pasa prawdy. O opasywaniu się tym pasem prawdy. Mam więc, zanim się będziemy modlić, propozycję chrześcijańskiego zobowiązania, żebyśmy je zrobili przed Bogiem dzisiaj. Brzmi ono mniej więcej tak. Ponieważ mam przeciwko sobie realnych wrogów, bo mam, bo Słowo Boże o tym mówi. Ponieważ wielu wspaniałych chrześcijan poległo z ich ręki, a poległo. I prawie każdy z nas zna takie osoby, że były, że służyły Bogu, ale poległy, bo się dały podejść przeciwnikowi, bo przeciwnik ich zwiódł, zaatakował, powalił. Ponieważ tylko należyte, wskazane w Piśmie Świętym uzbrojenie pozwala mi skutecznie stawić czoła siłom ciemności. Ponieważ tylko należyte, wskazane w Piśmie Świętym uzbrojenie pozwala mi wykonać wolę Bożą. Przez lata wytrwać i zachować wiarę aż do końca. Dlatego zobowiązuję się, że codziennie będę zakładać pas prawdy. Jesteśmy gotowi powiedzieć amen na to zobowiązanie. Powstańmy, bracia i siostry. Powstańmy do modlitwy z tym postanowieniem, że wezwani przez Słowo Boże będziemy codziennie zakładać pas prawdy. Żyć w prawdzie, chodzić w prawdzie. Módlmy się. Kto chciałby to powiedzieć głośno? Kto chciałby dać świadectwo swoimi ustami, krótką modlitwą, że nie chce lekceważyć dłużej sprawy zbroi Bożej, że chce się należycie ubierać, wyposażać w to, co Bóg przeznaczył do wyposażenia wierzącego człowieka. Niech się pomodli. Zapraszam.